Chcielibyśmy wsłuchać się najpierw w Słowo, czwarty rozdział Księgi Objawienia. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu, a wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. A w pośrodku, około tronu, 4 postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed nim, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Po pierwsze, chciałbym przypomnieć, że to, co mówię, a dotyczy to Księgi Objawienia Jana, jest to moja interpretacja. Niekoniecznie ona musi być zgodna z tym, co komentatorzy podają, ale na ogół chyba się z nimi nie rozmijam, ale podkreślam, że to jest pewien mój punkt widzenia tejże księgi. Cel napisania Księgi Objawienia Jana jest bardzo jasny. Ma zachęcić chrześcijan. I jest to nieco zastanawiające, takie stwierdzenie, że ma zachęcić chrześcijan. Bo po przeczytaniu niewątpliwie trudnej księgi jest raczej trudno odnieść takie wrażenie, że jest to księga zachęcająca. Plagi, śmierć, wojny, konflikty, cierpienie, ból. Jak to może służyć zachęcie? Jednak przesłanie tej księgi jest nieco inne niż kładzenie akcentu na te wymienione przeze mnie trudne rzeczy. Ta księga kładzie akcent na przypomnienie nam, iż nadzieją naszą jest wieczność, do której podążamy. Jest wszechmogący Bóg. I to ma rozgrzewać nasze chrześcijańskie życie. Zastanawiające jest dla mnie pytanie, czy gdyby nie to, co się stało z Janem, miałby czas, by być blisko Boga? Czy byłby wtedy tak zachwycony w swoich widzeniach w Bogu? Czy kiedykolwiek mielibyśmy objawienie Jezusa Chrystusa, które przekazał Jan w tej księdze, i że Jezus jest ostatecznym zwycięzcą? Oczywiście pytania są retoryczne, bo jest oczywiste, że i tak to, co jest w tej księdze, byłoby nam przekazane. Ale być może jest to pewna lekcja też dla nas. Musimy uczyć się, czy możemy się uczyć, czytając tę księgę, że Bóg umieszcza nas tam, gdzie chce. I ma powody, dla których tak, a nie inaczej z nami postępuje. Moglibyśmy sami też zadawać takie pytania, jakie chcę włożyć w usta Jana. Dlaczego jestem ograniczony w wolności? Dlaczego jestem na tej gołej, skalistej wyspie? Mnóstwo ludzi umiera bez Chrystusa, a ja siedzę na takiej wyspie, która jest prawie że bezludna. Czy zasłużyłem na taką karę? No na pewno jestem szczęśliwy jako chrześcijanin, że mogę cierpieć dla Jezusa Chrystusa, ale czy nie byłbym bardziej przydatny, gdybym był na wolności, gdybym podróżował, gdybym mógł zakładać zbory, służyć Królestwu Bożemu, a nie żyć tu na tej jałowej wyspie? Czy nie byłoby lepiej, gdybym wygłaszał kazania, idąc od miasta do miasta, szkoląc uczniów, pastorów, dając Kościołowi nauczycieli może, prowadząc spotkania przebudzeniowe? Jaki pożytek masz, Panie, ze mnie, gdy siedzę tu na tej wyspie? I teraz pomyślmy sobie, że to my zadajemy takie pytania. Jan może ich nie zadawał, ale my możemy być w różnych życiowych sytuacjach, w których możemy takie pytania zadać. Ja bym zadał takie pytania. Jan może nie. Zresztą to jest tylko moje przypuszczenie czy taka retoryka. Ale ja bym zadawał te pytania. Panie, czy nie byłbym bardziej użyteczny w innym miejscu? Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos, który słyszałem poprzedni. Jan przeżywa zachwycenie. On jest uniesiony w duchu. Dzisiaj ludzie tęsknią, by zrozumieć duchowe rzeczy. Biegają za duchowymi rzeczami. Pójdą i zapłacą duże pieniądze medium, spirytystom, ale czy tylko ludzie? Ja myślę, że wielu wierzących ludzi też gania za takimi rzeczami. Chcieliby coś więcej, niż im zbór i Boże Słowo daje. Oni by chcieli zdecydowanie więcej takich uniesień duchowych. Nowy Testament wspomina dwóch ludzi, którzy żyjąc tu na ziemi, znaleźli się w niebie. To Jan i Paweł. Apostoł Jan widzi otwarte drzwi, otwarte niebo, co umożliwia mu zajrzenie w tajemnice, które dopiero będą ukryte przed ludźmi. Ezechiel podobnie pisał. W 30 roku, w 4 miesiącu, 5 dnia miesiąca, gdy byłem wśród wygnańców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boga. To bardzo koresponduje z sobą, te dwa wersety. A apostoł Paweł powiada, znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. Pierwsze słowa, które usłyszał Jan tu, przekazane w tym 4 rozdziale, brzmią, wstąp tutaj. Widziałem niebo otwarte, drzwi otwarte. Janowi dano nie tylko popatrzeć przez te otwarte drzwi, ale Jan ma przywilej wejścia przez te drzwi głębiej, dalej. Wszedł tam, gdzie znajduje się Pan. Wszedł w Jego chwałę. Jak to miało miejsce, jaki to był przebieg, nie wiemy. Apostoł Paweł powiada, nie godzi się nawet tego opisać i wcale tego nie opisywał. Gdyby nam się przytrafiło być zachwyconym do trzeciego nieba, 15 książek byśmy napisali, no i oczywiście z jednym kazaniem cały świat byśmy objechali. Przynajmniej takich znam, co by to zrobili. A Paweł powiada, nie godzi się o tym pisać i pokrył to milczeniem. Są rzeczy, których nie chciał ujawniać. Ale ten uwielbiony Jezus powiada Janowi, wstąp i pokażę ci, co się ma stać potem. Bóg nie chce, by Jego ludzie zupełnie byli nieświadomi tego, w co wejdą, co jest przed nimi. Pamiętajmy, że do tej pory, w tych trzech pierwszych rozdziałach, Jan opisuje nam to, co miało miejsce na ziemi. On jak widzi perspektywę ziemi, widzi zbory, usługuje tym zborom swoimi listami, ale teraz Bóg go wprowadza w to, co się ma stać i najpierw Będzie to miało odniesienie w niebie, a potem stanie się na ziemi. Zobaczysz bieg wydarzeń, które będą miały miejsce na ziemi. To dowodzi tego, że w niebie trwają przygotowania do tego, co się ma stać i wydarzyć na ziemi. Dzisiaj akurat słyszeliśmy, że są proroctwa, albo większość już proroctw spełniła się. Część jest w realizacji. Kiedy tu jesteśmy, może się już wypełnia któreś z kolejnych proroctw. Niebo przygotowuje przyszłość i musimy być świadomi, że to cały czas jest proces, w którym my jesteśmy. Czasami nie widzimy tego od razu, ale niebo przygotowuje przyszłość. Jan miał przywilej zobaczyć, co będzie dalej. Część tych rzeczy opisał. Będziemy się nimi zajmować. Nie wiem, na ile udolnie lub nie. A więc Jan nie ma być tylko widzem tego, co będzie miało miejsce, ale Pan mu pozwala nie tylko z odległości oglądać, ale uczestniczyć w tym, co się ma stać. I jest tu coś niesamowitego, gdy czytam całe Słowo Boże i spoglądam na Stary Testament i spoglądam na to, co tu jest napisane. W Starym Testamencie, gdy Izrael wyruszył, to była sytuacja niewiedzy. Wiemy, że prowadził ich słup ognia i obłok. Ale nigdy nie wiedzieli, kiedy ruszą, jak długo będą musieli stać na pustyni, w którym dniu, o jakiej godzinie, w jakim momencie będą musieli wyruszyć. Jedyne, co mieli, to oczekiwać. Bóg chciał, aby zawsze byli w gotowości. A później czytamy, że Daniel powiada, jednak jest Bóg, który objawia przyszłość, objawia tajemnice. I powiada do Nebukadnezara, tobie, królu, też objawia tajemnicę, co się stanie w przyszłych dniach. A ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. I to jest taka ważna przesłanka z tego tekstu. Bóg ciągle zachęca wierzących, bądźcie zawsze gotowi. Przyszłość jest przygotowywana, jest przygotowana. Gdyby było inaczej, Jezus powiedział, to bym wam powiedział, że będzie inaczej. A więc On zna przyszłość i Jana w to wprowadza. Jan powiada, popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. Ten ktoś to nie jest ktoś nieznajomy, ktoś abstrakcyjny. On wie, o kim mówi. On wie, że to jest Bóg. Trony zawsze symbolizują władzę, symbolizują posiadanie królewskiej władzy. I ten tron w niebie, który Jan widzi, jest tronem ponad wszystkie inne trony. Księgę Objawienia, powiadam, moglibyśmy nazwać księgą tronów. 40 razy, około 40 razy, bo to zależy od tłumaczenia, jest mowa o tronach, a w tym rozdziale aż 11 razy. W następnym rozdziale 5 razy. Kiedy przechodzimy przez problemy, to musimy pamiętać, że my nie jesteśmy pozostawieni sami. To było Janowi też potrzebne. Nie jesteś sam. Bóg jest na tronie. On nie stracił kontroli nad tym światem, nad wszechświatem. On jest na właściwym miejscu. Jest na tronie. Janie, jestem tutaj. My w pierwszym odruchu, kiedy nas spotykają jakieś doświadczenia, jakieś trudności, na ogół, powiadam, w pierwszym odruchu, nawet jako ludzie wierzący, myślimy o różnych innych sytuacjach, o jakichś rozwiązaniach, o czymś, co mogłoby nam pomóc, a dopiero w drugim jakby odruchu, takim tym lepszym odruchu, pamiętamy, no i po co? Przecież jest Bóg. Ja siebie łapię często na tym. Martwię się, przejmuję, jakoś emocjonalnie do pewnych trudnych sytuacji podchodzę, a potem jak to wszystko kończy się jakoś, pozytywnie lub negatywnie, ale jest jakieś rozwiązanie i po co to było sobie noc zarywać. Bóg jest na tronie. Musimy mieć tę niebiańską perspektywę. Gdy stajemy wobec problemów, musimy pamiętać, jest w niebie tron, a na tym tronie jest Bóg. I On troszczy się o nas. Historia nie jest przypadkowa. Przypadek nie kontroluje tego wszechświata, ale Bóg. On jest Panem historii i tej historii On nadaje znaczenie. powiem ci, co będzie się dziać na tej ziemi. Takie proste porównanie. Setki lat ludzie ustalali, jak to jest. Czy świat jest heliocentryczny, czy geocentryczny? Czy wszechświat wokół Słońca krąży, czy wokół Ziemi? Co jest centrum? A Jan ma odpowiedź w tym wersecie. Bóg mu daje odpowiedź. Ani Słońce, ani Ziemia. Centrum, wokół którego ten świat funkcjonuje, jest teocentryzm. Bóg na tronie. Świat jest teocentryczny, a nie heliocentryczny czy geocentryczny. Oczywiście fizycy powiedzą, co ten facet opowiada. My wiemy, myśmy to zbadali. No rzeczywiście, nie tak dawno tak naprawdę mogli to dopiero ustalić, jak polecieli poza Ziemię. Mogli spojrzeć trochę z innej perspektywy. Ale dopóki byli na Ziemi, to byli gotowi nawet mówić, że żółw ją nosi i że jest płaska. Bóg jest centrum wszechświata, centrum nieba. Cokolwiek by pod tym słowem niebo się kryło. My ludzie wierzący oczywiście wiemy, to nie umiemy tego zmaterializować, nie umiemy powiedzieć, co to jest, chociaż opisy tego są miejsca. To On jest centrum wszystkiego, ponad wszystkim. I On jeszcze jest w tym miejscu. Chcę wam powiedzieć, że po 2000 lat, gdy Jan miał to objawienie, Bóg ciągle jest w tym samym miejscu. On tam jest na tym tronie. I ważne pytanie, jakie my sobie dziś możemy postawić, brzmi: czy nadal dla mnie Bóg jest tam na tym tronie, czy ja już siebie tam posadziłem? I wielu ludzi już tak spróbowało to zrobić. New Age powiada jasno: wy jesteście ludzie bogami. Wy jesteście w centrum. No i gdzie wylądowali, no to każdy z nas widzi, nie muszę rozwijać tego wątku. To nie jest szczęśliwa perspektywa dla tych, którzy nie uznają Chrystusa, nie uznają Go jako króla. Bo dla nich nie ma króla na tronie. Bo Bóg i Jezus Chrystus nie jest dla nich królem. To nie jest szczęśliwa perspektywa. Dla nas tak. Ten świat jest teocentryczny. Bóg jest na swoim tronie. Warto to sobie co jakiś czas przypomnieć, jeśli nie codziennie. A ten, który na nim siedzi, podobny z wyglądu do kamienia jaspisowego, tu jest cały opis, ten opis wyglądu tego, który siedzi na tronie, jest takim uzupełnieniem obrazu z pierwszego rozdziału. Jan miał opisać chwałę tego Boga, którego widzi, do którego wszedł tam, by wejrzeć w tę rzeczywistość, w którą niewielu miało możliwość wejrzeć, albo prawie że nikt. I on ma to opisać ludzkim językiem, słowami ludzkimi. I oczywiście czyni to na taki sposób, na jaki, w jaki potrafi. A więc używa kolorów kamieni, tęczy, a tak naprawdę jest to bardzo słabiutki obraz Boga. Ta kolorystyka i to piękno. Nie umiemy naszym językiem oddać piękna i chwały Boga. Ale Jan spróbował to tak po ludzku oddać. Ta rzeczywistość niebiańska daleko więcej przewyższa tę ziemską rzeczywistość. Oczywiście mówimy, człowiek wierzący nie powinien się obawiać tej przyszłości, bo ona jest piękna, wspaniała, cudowna, ale czasami zdarza się powiedzieć, boję się tej przyszłości. Ale powodów do bania nie ma, dlatego że tam ta przyszłość jest niesamowita, nie umiemy jej opisać, ale na pewno nie jest to czarna dziura, nie jest to nicość, ale jest to coś, czego ogarnąć nie umiemy swoim umysłem, niebywałego, wspaniałego. Tak się tam będziemy dobrze czuć, że aż sobie zazdroszczę, że tego już tu na ziemi nie mogę przeżywać. A potem czytamy 24 trony. A na tych tronach 24 starców. W Starym Testamencie, w Księdze Daniela czytamy, a gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna, jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. W tej księdze Daniela nie jest podane, kto na tych tronach zasiadł. Jest powiedziane, że on widział trony, ale nie wie, kto zasiadł na tych tronach. Dlaczego? Ponieważ Kościół jeszcze stanowi tajemnicę. Daniel tylko widzi trony i widzi tego, który pośród tych tronów jest na swoim tronie, nazywa go sędziwym. Stąd prawdopodobnie, jak ludzie próbują namalować Boga albo Jezusa, to zawsze jako takiego staruszka z brodą, najlepiej taką, żeby się zawijała jeszcze tak za 2 metry na ziemi. Ale tak Bóg nie wygląda. To jest tylko taka ludzka perspektywa, ludzka wyobraźnia, może podyktowana tym słowem sędziwy. Ale tu już w 4 wierszu wiemy, że te trony są zajęte. 24 starców. I mogę powiedzieć, według mnie, to są zwycięzcy, wierzący ludzie. Kim są ci starcy? Interpretacje są różne. Zresztą, jak zawsze, kiedy stajemy przed trudnymi tekstami, to można je w różnoraki zinterpretować sposób. Jedna z tych interpretacji, które znam, wydaje mi się najbliższa, tak bliska mojemu sercu. Mianowicie, było 12 pokoleń izraelskich i 12 apostołów. Jest to prawdopodobnie taka reprezentacja Starego i Nowego Testamentu. Reprezentacja ludzi ze Starego Przymierza i z Nowego. Wszystkich odkupionych spośród Żydów i pogan. To jest ta reprezentacja. Oni są tylko pewnym symbolem. I szaty ich białe również są pewnym symbolem, który znamy z Biblii, z różnych sytuacji, kiedy to czytamy w Kaznodziei Salomonowym, że noś białe szaty, czytamy w Ewangelii Mateusza i Łukasza o białych szatach. A więc to jest pewna symbolika ludzi, którzy przeszli ze śmierci do życia wiecznego i są ludźmi usprawiedliwionymi, są przed Bogiem, uczestniczą w tej chwale nieba. Jest tam też powiedziane, że ci starcy mają korony na głowach. I to dowodzi, bo są takie interpretacje, że to byli aniołowie. Otóż nigdzie w Biblii nie jest napisane, by aniołowie objawiali się w koronach, ani nigdzie nie jest w Biblii napisane, że aniołom będą przyznane korony. Natomiast 5 rozdział, już wyprzedzając jeden werset, przytoczę. Uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Królowie na ogół jako atrybut mają koronę, a jak nie koronę, to wieniec. I Nowy Testament daje nam takie wzmianki o wieńcach i koronach, którymi zostaną przyobleczeni czy nagrodzeni ludzie wierzący. Dokonajmy szybkiego przeglądu tych koron. Jest korona dyscypliny, wręczana za dotrzymanie celu życia. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie by znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. A więc to jest pewna dyscyplina życiowa, którą wierzący zachowali. Nagrodą może być korona dyscypliny. A potem Jakub powiada o koronie życia. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. A więc tym, którzy przejdą przez próby i wyjdą z nich zwycięsko, jest zagwarantowany wieniec życia, korona życia, potem korona radości. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Korona chwały dana tym, którzy są wierni w posługiwaniu. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. I na końcu powiada tak, a gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Także muszę już być przygotowany, żeby taką koronę gdzieś tam sobie pozwolić nałożyć. Nie wiem, czy na nią zasłużyłem, ale to słowo powiada, że tym, którzy pasą trzodę Bożą, to ona będzie należała. No będę zdegustowany, jak jej nie dostanę. Korona sprawiedliwości. Tym, którzy kochają Jego powrót. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, apostoł Paweł pisze o sobie, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Myślę, że kochamy to poselstwo o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. A skoro je kochamy, to już możemy oczekiwać, że ten wieniec sprawiedliwości jest przygotowany i dla tych, którzy umiłowali powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Tak więc powiedzenie, no żadna korona ci z głowy nie spadnie, nie jest do końca uzasadnione. Jednak mamy korony, które mogą nam spaść i lepiej pilnujmy swojego życia. Z tronu wychodziły błyskawice, piąty werset powiada. Tu cała jakby pojawia się taka retoryka grozy. Siedem ognistych pochodni, grzmoty, głosy, błyskawice. To wydarzenie bardzo mocno mi się kojarzy, opis tego wydarzenia bardzo mocno mi się kojarzy z tym momentem, kiedy Mojżesz był na górze Syna i otrzymał dekalog. Czytamy tam, że trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice, gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby tak, że zadrżał cały lud, który był w obozie. Te obrazy, te dwa wersety przypominają nam, mnie, jak krucha jest nasza cywilizacja w porównaniu z tą potęgą i władzą Boga. Bo to jest obraz potęgi Boga, wielkiego Boga, wszechmogącego. Mamy cudowne technologie, mamy dobrze wyszkolonych ludzi, ratowników. A zobaczcie, jak są bezradni, kiedy Bóg uruchamia żywioły. Trzęsienie ziemi, powódź, tajfun. Ludzie myślą, no to się tak stało, bo to takie prawo przyrody. To prawo przyrody nadał Bóg. On nie stracił kontroli nad tym, co się dzieje. To czemuś służy. I od czasu do czasu Bóg uruchamia te zjawiska po to, by przypomnieć, kto na tej ziemi też jest Panem. Co jakiś czas swą potęgę Bóg objawia też w naturze. To budzi przerażenie, to budzi lęk, ale one są przypomnieniem tego wielkiego autorytetu, wszechmocy Boga. Jeśli ktoś o tym zapomina, to Bóg tylko delikatnie przypomina. Ciągle jestem na swoim miejscu. Nie zapominajmy o tym. To jest taki szybki bieg w tym czwartym rozdziale, bo dużo czasu by nam to zajęło. Przed tronem także było morze szkliste i były postaci. Podobne są w księdze Ezechiela opisane. Cztery postacie są porównywalne z czterema Ewangeliami. Pokazują Jezusa, Ewangelię, z czterech punktów widzenia. I powiada się, że każdy z ewangelistów w innym charakterze pokazuje Jezusa Chrystusa i porównuje się ewangelistów z tymi postaciami, tu właśnie z objawienia. Ja pamiętam, że w zborze w Gdańsku na Menonitów były na suficie cztery te postaci, a więc wół, anioł, czyli głowa człowieka, lew, i orzeł reprezentujący cztery Ewangelie. Zdaje się, że przemalowano zbór i już tam to zginęło na suficie. Ale chciałbym wam coś pokazać. Jeden tylko slajd. W 2000 roku Polska wydała 10-złotówkę. I co na niej widzicie? Cztery postacie. Pod postacią lwa, woła, człowieka i orła. I przy każdej jest napisane, że to jest, która to jest Ewangelia. Byłem tym zaskoczony, bo to nie była chyba w obiegu, to był bardziej element numizmatyczny. W roku 2000 jubileuszowym wydano taką 10-złotówkę. A jednak jeszcze w tym kraju ktoś sięgnął do objawienia. Bóg jakby używając ludzi, a nawet banku, przypomniał, że są cztery Ewangelie, które mówią o Jezusie Chrystusie. Mateusz prezentuje Jezusa Chrystusa jako króla. A takim symbolem królewskości wśród zwierząt jest lew. Lew z pokolenia Judy. Marek, przedstawiany i porównywany z tą postacią cielęcia czy wołu, bo prezentuje Chrystusa jako ofiarę. Wół był często składany na ofiarę. A więc sługa, Jezus Chrystus, gotowy złożyć ofiarę. I z takiej perspektywy Marek maluje nam sylwetkę Jezusa Chrystusa. A Łukasz reprezentuje nam człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Doskonały człowiek. Pokazuje go jako człowieka. I na końcu Jan, orzeł, który reprezentuje bóstwo pochodzące z nieba i wracające do nieba. Orzeł niezależny. Różne możemy tutaj porównania poczynić, począwszy od tego najbardziej nam bliskiego, gołębica, zesłanie Ducha Świętego, jak orzeł. Ja powiedziałem, że mnie się kojarzy zawsze to zesłanie Ducha Świętego z takim nalotem orła, który wziął nas w posiadanie i zmienił nasze życie. Opis tych czterech postaci w 8 wersecie nie ma skupiać naszej uwagi na ich wyglądzie, ile skrzydeł miały teraz liczyć, pióra, skrzydła, nie wiem co tam jeszcze, ale na ich posługiwaniu. Tak jak Ewangelie, my nie mamy skupiać się teraz na tej symbolice, ale mamy skupić się na tym, co te Ewangelie nam przyniosły. O kim one mówią? Wszystkie mają swój punkt zbieżny. Jezus Chrystus. I również na tych postaciach wymienionych tu w tym czwartym rozdziale nie mamy się skupiać jako na pewnych symbolach, na ich wyglądzie, ale na tym, w jakim celu one usługują, dla kogo one usługują. Zajmują się chwałą i czcią dla wszechmogącego Boga. I tu opisana jest też ta praktyka, co robić będziemy w niebie. 3 tygodnie temu, jak jechałem tutaj do zboru, włączyłem radio i o 9:00 jest transmitowana msza rzymskokatolicka. I ksiądz mówił, katechetka bardzo taka była despotyczna, uczyła dzieci śpiewu. No i zamęczała dzieci tymi ćwiczeniami. No i Jasiu przyszedł do domu i mówi, już więcej na religię nie pójdę. Dlatego, że katechetka powiedziała, że będziemy tam w niebie. To czemu ty nie chcesz być w niebie? Całe życie z nią, żeby mnie zamęczała? Ludzie myślą, że oddawanie chwały jest czymś bardzo trudnym, męczącym. Ale ta praktyka chwały jest w objawieniu ujęta. Mamy w zależności od tłumaczenia, jakie to tłumaczenie, od 10 do 20 pieśni w Księdze Objawienia. I te pieśni mówią nam o wielkości Boga. A więc wiemy też, jaka jest treść tych pieśni, które tam śpiewać będziemy. I nie będzie to nudne zajęcie. Przeczytajcie sobie objawienie pod kątem tych pieśni, jaką chwałę wznoszą starcy, aniołowie, ci, którzy te pieśni mówią. Jest tylko jedna pieśń, taka nostalgiczna, trudna. To 18 rozdział. Pieśń żałobna nad Babilonem. I interesujące jest dla mnie to, co jest tu w skrócie przedstawione w tym uwielbieniu. My śpiewamy też krótkie refreny. Ktoś mówi, a takie krótkie refreny mantrują cały czas dookoła Wojtek. Nie, to nie jest tak. Śpiewamy na chwałę Bogu. To nie jest wprowadzanie się w trans. Bo w wieczności, całą wieczność to będziemy robili. Trzeba się tu przyzwyczaić, nauczyć się tego. A zauważyliście, że w Biblii nigdzie nie jest powiedziane, że śpiewali taką pieśń. Bóg jest miłością, miłością, miłością. Bóg jest sprawiedliwością, sprawiedliwością i sprawiedliwością. Ale słyszymy, święty, święty, święty. To się powtarza w Biblii. W Izajaszu tutaj słyszymy. Świętość Boga jest założeniem, na którym opiera się całe nasze zbawienie, cały plan zbawienia. A więc będziemy tam śpiewać, święty, święty Bóg, bo to jest treścią naszego zbawienia. Na tym jest założone nasze zbawienie. Bez tej świętości nie możemy mówić o naszym nowym życiu. Jeśli nie będziemy rozumieli świętości, nie będziemy rozumieli też wagi grzechu. Bo to jest kontrast między świętością a grzechem. Jeśli to rozumiemy, widzimy z czego do czego przechodzimy, jakie są zmiany w naszym życiu. A więc nasze nastawienie do Boga musi być święte. Nasza praktyka musi być święta i musi być głośniejsza niż słowa. Z tym niestety mamy problem. Słowa są najczęściej głośniejsze niż praktyka. A przecież nic się nie stanie, ale o tym w innym kazaniu. A gdy postacie oddały chwałę, to czytamy, złożyły dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków. Uwielbienie jest czymś, co jesteśmy winni Bogu. To jest to, co robimy w zborze, śpiewając pieśni, to jest ułamek jakiś maleńki tego, co powinniśmy robić w naszej wdzięczności dla Boga. To jest wartość, którą dysponuje Kościół. Czy to będzie refren, czy to będzie pieśń, która wyrosła na kanwie przeżyć duchowych, ale to jest uwielbienie dla Boga. Mówi się tak, że jeśli obudziłeś się rano i mogłeś wstać, to powinieneś Bogu dziękować. Ponieważ możesz chodzić i nie jesteś w wózku inwalidzkim. A jeśli jesteś w wózku inwalidzkim, możesz chwalić Boga, ponieważ nie jesteś złożony chorobą. A jeśli jesteś złożony chorobą, możesz chwalić Boga, ponieważ nie jesteś w łóżku, tylko na wózku. I znów możesz chwalić Boga, ponieważ Jezus ma moc. Ale jeśli nie jesteś w łóżku, to możesz być w trumnie. I wtedy też Bóg powinien być chwalony. Wiesz dlaczego? Ponieważ ten Bóg ma moc, aby cię wzbudzić z martwych we właściwym czasie. A więc zawsze jest powód do tego, by chwalić Boga. Niezależnie w jakiej jesteśmy sytuacji, niezależnie od naszego stanu, czy on się nam podoba, czy nie. Nie zawsze jesteśmy z tego stanu zadowoleni. A dlaczego to ja na wózku, a inny nie? Albo dlaczego ja cierpię, a inny nie? A dlaczego ja w trumnie? No dlatego, że kiedyś Pan cię wzbudzi z martwych, będziesz w wieczności. W uwielbieniu nabieramy otuchy, nabieramy pewności, że należymy do grona zwycięzców. A tym, który zwyciężył, jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Nie musimy biegać dookoła rozhisteryzowani, ale mamy popatrzeć w górę i oczekiwać naszego odkupienia. Ono jest blisko. Godzien jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone. I jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. Otóż zamierzam zadać sobie teologiczne harakiri. Komentatorzy Księgi Objawienia twierdzą, że od 4 rozdziału jest mowa już nie o ziemskiej rzeczywistości, bo od 4 rozdziału nie ma już Kościoła na ziemi. To znaczy, że właściwie mogę sobie, według tych komentatorów, to jest moja interpretacja, wyrwać wszystkie rozdziały, zostawię sobie 3. Księga Objawienia z 3 rozdziałów jest dla mnie w takim razie najważniejsza, bo jestem na ziemi. Bo jeśli Kościoła nie ma, to znaczy, że wszystko inne opisane dotyczy wieczności, tak? A w wieczności to ja już tam będę, to ja nie potrzebuję objawienia czytać, ja wszystko będę wiedział. Ja się tam wybieram. Ja wam mówię, że ja się tam wybieram. Zaklepałem sobie tam miejsce, a więc ja tam będę. To ja nie potrzebuję dalszych rozdziałów objawienia, bo i tak będę wiedział, co się tam dalej będzie działo. Będę w innej rzeczywistości, w innej sytuacji, inaczej będę postrzegał rzeczywistość. Ja się tam wybieram i tam będę. I niektórzy powiedzieliby tak, to jest duchowa arogancja. Zgadzam się, ale ona wynika z Bożego Słowa. Ja wiem, że jestem zbawionym. Chyba, że zostawię Boga i pójdę własną drogą i odwrócę się od Niego, ale jeśli nie, to zaklepałem sobie miejsce przez Jezusa Chrystusa oczywiście, nie ja przez zasługi swoje. A wiecie, dlaczego jest to dla mnie takie ważne, że te pozostałe rozdziały są tak samo ważne tu na ziemi, a nie w niebie? Ponieważ ja tu teraz żyję, czytam teraz tę księgę. Ja chcę wiedzieć, co ona ma teraz do powiedzenia mnie i jak to mam zastosować w moim teraźniejszym życiu. Tak, ona mówi też o przyszłości, o pewnych rzeczach dotyczących przyszłości się dowiemy i dowiem się i dowiaduję się, czytając tę księgę. Ale dla mnie jest najważniejsze teraz. Ja czytam ją teraz, żyję teraz i ja chcę wiedzieć, jak to słowo teraz do mnie przemawia. Nie jak będzie przemawiać, jak ja już tam będę w wieczności. To już nie będzie miało znaczenia. Będę w wieczności i dowiem się, że nie ma nieba. No i co mi to za radość? To znaczy, że już goodbye, po niebie, tak? Mnie taka wiedza nie jest potrzebna. Ja chcę o tym wiedzieć na ziemi. Kościół jest cały czas. Nie rozumiem tych interpretatorów i pewno powiedzą mi, że jestem ignorantem, teologiem, ale niech i tam będzie tak. Ja się tym wcale nie przejmuję. Dla mnie Słowo Boże jest tu i teraz, a nie tu i potem. W pierwszej kolejności chcę wiedzieć, co będzie teraz. Co to słowo znaczy dla mnie dzisiaj? Jak mam żyć dzisiaj? Jak mam się modlić? Jak mam Boga uwielbiać? Z czego mam być szczęśliwy? Dlaczego mam śpiewać święty, święty, a nie miłość, miłość i miłość? O miłości to świat śpiewa i jej nigdy nie znajduje. Śpiewam o świętości, a miłość Boga mam. Po tej drugiej stronie w przyszłości tak będę wiedział, bo będę zupełnie inaczej funkcjonować. Chciejmy być Bogu wdzięczni, że uczy nas chwały dla Jego imienia. Przypomina nam, kim jest. Jest na tronie, jest w centrum życia i ma być w centrum naszego duchowego życia. Za to Bogu podziękujmy, że nam to słowo przybliża Boga Wszechmogącego. Nie jest to słowo, które ma nas przestraszyć, przerazić, ale jest to słowo, które ma ścisły związek z tym, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana. Idę do domu Ojca. Ja się cieszę, że to jest dom Ojca. Nie idę do domu starców, chcę wam powiedzieć. Nie idę do sierocińca. Nie idę do tego miejsca, gdzie chorzy ludzie oczekują na rozstanie się z życiem. Idę do domu Ojca. Jest to moją radością. Może trochę wyglądam niepoważnie z tego powodu, ale jak to nie będzie centrum mojego życia, to diabeł znajdzie szczelinę i rozwali moje życie. I nie będę w stanie mu przeciwstawić się. Ale kiedy mu mówię, na tronie moim jest król, to ty zmykaj stąd. Nie masz tu nic do szukania. I za to Bogu jestem wdzięczny, że ten czwarty rozdział przypomina nam. I Izrael, i poganie mają ten sam przywilej. Być w niebie i uwielbiać Wszechmogącego Boga. Ja i ty, bracie, siostro, jesteśmy w tym miejscu, aby uwielbiać Boga. Powstańmy i podziękujmy Panu Bogu, że możemy to słowo mieć, czytać. Ja tylko zasugerowałem pewną interpretację, ale macie przywilej i prawo zgłębiać to słowo każdego dnia i wsłuchiwać się w nie. Wierzę, że Pan Bóg wam pomoże też odnaleźć to przesłanie, które jest dla nas na dzisiaj.